dla mnie chodzi taka wątpliwość jedna. Zamiast przy prowadzeniu nas do tego środowiska o emancypacji kobiet mówiła coś takiego, że nie wiem, mam po prostu zakwalifikowane tego, że jeżeli mężczyzna, mały mąż miał jakąś inną kobietę i z tego aktu było dziecko, to żona mogła zaszczyt przy zawieraniu związku, że nie będzie włożył na tą kobietę i na to dziecko. Ja myślę, że to okrutne. I to w zasadzie nie w stosunku do jak to było pani, to powiedziała, że jest emancypacja kobiety w tym sensie, że podnosi prawa tej kobiety. Ta druga kobieta też jest kobietą i w zasadzie w tym momencie jest, ona jest w zasadzie na ulicy stwierdza, bo jeżeli nikt nie pomoże, a myślę, że nikt, to w zasadzie razem z tym dzieckiem. To w zasadzie bardzo to działa, to poproszenie roli jako rząd.
Żeńskiej, gdyby była służką tak, czy z urzędnicą. Więc to jest rzecz, która nas może zainteresować, ale co jeszcze świadczy, przemawia za tym, że rola Feby jest dosyć wyjątkowa. Po pierwsze widzimy, że ona jest jakąś osobą ważną w kościele w Kęprach. Już Państwu tłumaczę, nie wiem, czy Państwo wiedzą, gdzie leżą Kępry, więc już wyjaśniam. Otóż mówiliśmy już o Koryncie. Korynt znajduje się przy tak zwanym Istmie Koryńskim. Mamy Grecję właściwą, mamy taki drobny przesmyk, który znajduje się, on jest mniej więcej, myślę, że ze 3 km szerokości ma. Znajduje się pomiędzy Zatoką Saońską, która jest połączona z Morzem Egejskim, i Zatoką Koryńską. I kiedyś w starożytności był taki zwyczaj, że statek dopływał do jednego z dwóch portów, albo do Kęch, albo do Lekajonu z drugiej strony Zatoki Koryńskiej. I wówczas, żeby statek nie musiał opływać Peloponezu, bo było to bardzo niebezpieczne, kto odwiedził Peloponez, tę część Grecji, to wie, że bardzo postrzępione są te wybrzeża i bardzo łatwo prądy morskie mogły wrzucić taki statek na skały. Wobec tego, żeby uniknąć tej niebezpiecznej przeprawy, wyciągano statek i przeciągano drogą lądową na drugą stronę do kolejnej zatoki. I Feba była diakonisą kościoła w Kęprach, więc Kępry były oczywiście podrzędnym miastem w stosunku do Koryntu, bo Korynt był miastem dosyć dużym, był stolicą całej prowincji, więc to było miasto rozdzielnie duże, ogromne, jak na standardy starożytne. Natomiast Kępry były miasteczkiem mniejszym, ale już możemy stwierdzić, że najprawdopodobniej, chociaż może nie musimy stwierdzić, że najprawdopodobniej miały jakąś społeczność żydowską, ale być może, bo nie znamy tożsamości Feby, wiele o niej nie wiemy, za wyjątkiem tego jednego fragmentu. Ale co jeszcze o Febie chcę powiedzieć? Dlaczego ona była wyjątkową kobietą? Dlatego, że z tego tekstu wynika, że Feba wybiera się do Rzymu. A dlaczego Feba wybiera się do Rzymu? Jest posłańcem. Ona weźmie list do Rzymian od świętego Pawła, wybierze się drogą morską przez Zatokę Koryńską, przez Adriatyk, wyląduje najprawdopodobniej w Brundizium, i stamtąd w Jarpie przewędruje do Rzymu. Jest kobietą posłańcem, która niesie ze sobą list, który teraz uznajemy za najważniejszy list świętego Pawła, jaki mamy, bo tam mamy potężną teologię w liście do Rzymian. Jest to właściwie taka synteza teologiczna świętego Pawła największa. Dlatego z Febą jest coś na rzeczy. Także ten diabeł Feba niekoniecznie musi oznaczać, że ona tylko i wyłącznie miała rolę służebną, ale że była kimś ważnym, być może na mowę żydowską. Dalej, co nam to mówi, że ona była posłańcem? Trudno sobie wyobrazić, że po pierwsze, pomimo tego, że mamy takie wyjątki, jak Pryska, jak Iwa, oni działali razem, ale Feba widzimy, że jest wspominana bez towarzystwa żadnego mężczyzny. Wobec tego najprawdopodobniej była to wdowa. Mieliśmy grupę wdów, zresztą później listy pasterskie nam o tym wspominają, to były kobiety powyżej 60 roku życia. Być może właśnie Feba była wdową powyżej 60 roku życia i dlatego mogła wybrać się w podróż morską sama. No bo po prostu nie groziło jej nic ze strony mężczyzn, z którymi wyprawiała się w tę podróż. Ponadto była też dosyć odważną kobietą, ze względu na to, że wyobraźcie sobie Państwo, że skuteczność podróży morskiej była 80%. 20% podróży morskiej kończyło się katastrofami statystycznie. Więc mamy tutaj do czynienia z taką dosyć wyjątkową postacią. Ale oczywiście nie jest to diakonat taki, jaki my znamy, to trzeba podkreślić, ale być może właśnie Feba była osobą, która stała na czele w jakiś sposób tej wspólnoty w Kęprach. Kolejna rzecz. Kolejna kobieta, która jest przyczyną bardzo wielu dyskusji, bardzo wielu sporów, a co jest ciekawe, w cały listek pomogów jest wymieniony raz, lakonicznie, w pozdrowieniach. W pozdrowieniach liście do Rzymian. I tutaj właśnie mamy, pozdrówcie Androniką Kai Junian. I teraz, kiedy spojrzymy na polskie tłumaczenia tego fragmentu, pozdrówcie Andronika i Juniasa, moich rodaków i współtowarzyszy więzienia, którzy się wyróżniają między apostołami. Biblia Tysiąclecia. Pozdrówcie Andronika i Junię, moich rodaków, którzy przebywali razem ze mną w więzieniu. Cieszą się oni szacunkiem wśród apostołów. Biblia Świętego Pawła. Pozdrówcie Andronika i Junię, moich krewnych i współwięźniów, którzy należą do grona wielkich apostołów. No i pozdrówcie Andronika i Junię po raz kolejny. I tutaj, którzy są chlubnie znani wśród apostołów. Biblia Jakuba Wójka. Mamy Junię, która, jeżeli się nie wiem, to jest też interesujące, do słowników Greki Nowego Testamentu, wówczas znajdziemy tam formę Junias. I teraz tak, z Państwa środowiskiem poznańskim jest związana Pani Profesor Dogmatyk, chyba już profesor, Elżbieta Adamiak. Nie jest znana, tak? Pani Elżbieta Adamiak opowiada się za nurtem feministycznym, napisała taką książkę Kobiety Nowego Testamentu i tam podnosi właśnie kwestię Junii. Tylko, że mówi tak, że przede wszystkim już w czasach średniowiecznych, kiedy zabierano się za jakiekolwiek interpretacje Biblii, to ponieważ dominowali mężczyźni, Junię przerobiono na Juniasa. Tak? Bo nikomu nie mieściło się w głowie co? Nie mieściło się w głowie to. Wyróżniają się między apostołami, czy też cieszą się szacunkiem wśród apostołów, to za chwileczkę do tego wrócimy, to jest bardzo trudne wyrażenie. Należą do grona wybitnych apostołów. Wobec tego świat zdominowany przez mężczyzn z Junii zrobił Juniasa. Ale mamy pewien problem, to nie jest taka łatwa sprawa. A problem polega w formie gramatycznej. Otóż jeszcze właśnie przygotowując się tutaj do Państwa, postanowiłam tę Junię jeszcze raz przerobić. Przeżywałam inskrypcje rzymskie, greckie, żydowskie, żeby znaleźć mniej więcej informacje właśnie o Juniach, czy też Juniasach. I się okazuje, że imię zarówno w formie męskiej, jak i żeńskiej występuje i w inskrypcjach, i w papirusach. Literackie, nie powiem, czy literackie doświadczenie też tam jakieś były. Występuje właśnie forma żeńska i forma męska, a problem polega na tym, że jak Państwo spojrzą sobie na język grecki, mamy formę męską Junias i formę żeńską Junia. I teraz tak, odmieniamy sobie dalej, mamy później genetivus Juniu, Junie, Junias, przepraszam, później będziemy mieli Junia, Junia i dochodzimy do biernika, który nam się pojawia tutaj. Biernik w formie męskiej to Junia i w formie żeńskiej to Junia. Jest identyczna forma. Wobec tego mamy kłopot, nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy chodzi o kobietę, czy o mężczyznę. Nic nam na to nie wskazuje, żebyśmy mieli do czynienia z kobietą, nic nie wskazuje, żebyśmy mieli do czynienia z mężczyzną. Niektórzy twierdzą, że skoro mamy tutaj Andronika, to po nim będzie wymieniona jego żona Junia. Ale z drugiej strony możemy wziąć jakiekolwiek rozpoczęcie listu świętego Pawła, tak? Paweł i Tymoteusz. Nikt nie powie, że Tymoteusz był kobietą, tak? Tymoteusz nie był ewidentnie kobietą, więc dlaczego mielibyśmy tutaj od razu przykładać taką dziwną kalkę i twierdzić, że to jest Junia, a nie Junias. To jest spór nierozstrzygalny, chyba że znajdziemy jakieś szczotki Junii, które będą jeszcze podpisane, że to jest ta Junia, żona Andronika i ona była tutaj wymieniona w liście świętego Pawła do Rzymian, to wtedy super. Ale tak to nie za bardzo. A właśnie kontrowersja polega tylko na tym wyrażeniu, które tutaj znajdujemy. Entois apostolois, czyli wy, no właśnie wśród apostołów. I teraz my nie jesteśmy w stanie stwierdzić, co wśród apostołów. Czy oni byli przez grono apostołów, czyli w gronie apostołów uznawani za, tutaj jest takie fajne określenie, właśnie za wyróżniające. wyróżniających się, czyli było jakieś grono apostołów i stwierdzili, oni się wyróżniają, czy oni byli wewnątrz tego grona apostołów i stwierdzili, że w naszym gronie to Andronik i Junia, bądź Junia to są ci najlepsi, nie? To są ci wyróżniający się. Z tym wyrażeniem też mamy problem i nawet już nikt nie zwracał uwagi, szczerze mówiąc, no bo Junia apostołka, mamy apostołkę w Nowym Testamencie. Jak mamy apostołkę w Nowym Testamencie, no to gdzie się jeszcze o niej wspomina? Z drugiej strony o Androniku też się nie mówi. Więc mamy pewien błąd. Ale możemy sobie pomarzyć, tak? Jest kobieta apostoł. Super. Idziemy dalej. Kobiety prezbiterki. Czyli prezbytis i prezbitera. Czy też prezbytera. To są kolejne kobiety, o których mówi się, że Biblia, czy to 1000 lat, czy to jakieś pozostałe badania, które mamy, to są kobiety niedoceniane, które tłumaczy się, wybaczcie Państwo zdjęcia, ale bardzo je lubię, które tłumaczy się przez starsze kobiety. Tylko problem polega na tym, że jeżeli prześledzimy te teksty, to są teksty z listów pasterskich, to zobaczymy, że najpierw mamy mowę o starszych mężczyznach, których jeszcze można by było uznać, że skoro to starsze kobiety, to pewnie o prezbiterach była mowa, ale żeby z tych kobiet nie robić prezbiterek, to tamtych przetłumaczono też jako starszych mężczyzn, tak? Niektórzy się doszukują tej teorii spiskowych, ale zazwyczaj na dalszych etapach tego rozważań mamy mowę znowu o niewolnikach, bądź też o młodzieńcach, o młodych kobietach. To już nie były funkcje. Czyli tu po prostu chodzi o wiek. Ale przytoczmy sobie te dwa teksty bardzo ciekawe, które nie są w żaden sposób tekstami, które poświadczają to, że kobiety wchodziły w skład kolegium prezbiterów. Niestety. Albo niestety, żeby to patrzeć. Starsi mężczyźni nie będą trzeźwi, stateczni, roztropni, dojrzali w wierze, miłości i wytrwałości. I rzeczywiście pomyślelibyśmy sobie, świetne tutaj cnoty prezbitera, nie? Tak samo starsze kobiety, prezbytas, niech postępują w sposób godny świętych, niech nie oczerniają, nie uzależniają się od wina, niech uczą tego, co piękne. No też takie cnoty, które mogłyby, zwłaszcza to wino, tak tutaj wyróżniać jakieś starsze kobiety, które byłyby starsze kościoła, w tym wypadku kreteńskiego. I tutaj mi się od razu przypomina, na Kurtynie też była jedna kobieta, która była przede wszystkim, przed chwilą mieliśmy przecież Sofię z Gortyny, nie? Gortyna jest na Krecie i tutaj też mamy właśnie kościół kreteński. Czyli moglibyśmy coś podejrzewać, jakaś kobieta tutaj mogłaby być w kolejnym prezbiterze. No i z listu do Tymoteusza, znowu przenosimy się do Azji Mniejszej, konkretnie do Efezu, bo Tymoteusz był pasterzem Efezu. Człowieka starszego nie upominaj surowo, lecz zachęcaj jak ojca, młodszych jak braci, starsze kobiety jak matki, a młodsze jak siostry z wielką skromnością. No nie chcę tutaj wynikać z tego tekstu, że chodzi o prezbiterki. A na podstawie tych tekstów rzeczywiście często wnioskuje się o kapłaństwie kobiet. Nie wiem jak Państwo, ale na mój nos raczej nie da się. Raczej się nie da. Ale tak, żeby wiedzieć, że coś takiego jest, takie zjawisko nam się tu pojawia, to warto poznać te teksty i mieć świadomość, że tam rzeczywiście mamy jedyne dwie formy żeńskie w Piśmie Świętym. Prezbytera. Koment. Idziemy do Koryntu. Ja sobie tutaj właśnie.
Przepraszam,
może pytam
jeszcze.
Co? Oczywiście.
Do tego poprzedniego tekstu, bo tam jest takie ciekawe też rozróżnienie w tym drugim cytacie na człowieka i kobiety. Czy też w greckim jest tak, że człowiek, a mężczyzna to jest to samo słowo, tak w niektórych językach, czy nie?
Że mężczyzna i?
I człowiek.
I człowiek? Nie, tutaj mamy w języku greckim, mamy antropos i ane.
Czyli to jest tak jak po polsku, jest, tak?
Tak. Mamy tutaj rozróżnienie. Problem jest tylko w tym, i tutaj ukłon w stronę Pana, że mamy w języku greckim na męża i mężczyznę jedno słowo i na żonę i kobietę jedno słowo. Nie? Mamy gynę na kobietę i żonę i aner znowu na mężczyznę i na męża. Natomiast człowiek nie, to nie właśnie w języku hebrajskim tak już bardziej byśmy poszli w tę stronę, nie? Że człowiek i mężczyzna, Adam. Dobra, przechodzimy do Koryntu. Korynt jest miejscem bardzo trudnym. I teraz zastanawiam się, od czego właściwie tutaj Państwu zacząć, żeby dojść do tych tekstów, które tu mamy. Może zacznę od tego, że to jest jeden z tych tekstów przeze mnie nieprzerobionych. I powiem Państwu szczerze, że mam z nim ogromny, z dwoma tekstami w liście do Koryntian mam ogromny problem. Ale jest nadzieja, od razu Państwu też pokażę, będą Państwo na bieżąco, jak najbardziej. Tutaj przeskoczę sobie na chwilę. O, szukając dla Państwa jakichś informacji, jak sobie z tymi tekstami poradzić, natknęłam się na książkę Woman Praying and Prophesying in Corinth. To są właśnie, to jest książka w 2017 roku wyszła i dzięki Państwu koledzy z kółku powiedzieli, że ją zamówię, jeśli ją zrecenzuję, więc bardzo Państwu dziękuję. Dzięki Państwu na taką ciekawą pozycję mogłam trafić. Jeżeli dojdę do jakichś wniosków na podstawie tej książki, to niezwłocznie Państwa poinformuję. Natomiast wróćmy na chwilkę do Koryntu, bo z Koryntem mamy duży problem. Pierwszy problem polega na tym, że o Koryncie krążą informacje nieprawdziwe w świecie, no nie powiem już w świecie historyków, bo historycy do tego już raczej doszli na podstawie badań archeologicznych, ale w takim potocznym odczaju nawet powiedzmy kościelnym, przepraszam. Chodzi o słynne córy Koryntu. Słynne córy Koryntu. Otóż te krzywdy nadzorują Strabon. Strabon znowu, ten sam Strabon, który wcześniej pisał o Tarsie, pisał również o Koryncie. I Strabon powiedział tak, że w Koryncie jest wielka świątynia Afrodyty, w której to świątyni służy 1000 prostytutek sakralnych. I jakimiś maryna się przypływa, no to one świadczą usługi i oni sobie tam idzie i tak dalej. Natomiast wykopaliska archeologiczne, pozostałości tej świątyni, która została zidentyfikowana w ten sposób, mówią nam tak. W tym miejscu nie zmieści się nawet 100 kobiet, a co dopiero 1000. I nie mamy żadnych właściwie dowodów większych, że było to miejsce, gdzie uprawiano prostytucję sakralną. Był jakiś taki mit o Koryncie krążący, a wynikać on może z tego, że jak sobie teraz spojrzymy, ja mówiłam Państwu o Kenkrach, nie? I o Lechajonie. To są te dwa miasta portowe, które łączyły dwie zatoki. To zobaczyłem, mamy Korynt po środku. Więc Korynt, który był stolicą całej prowincji, był miejscem, w którym było mnóstwo rozrywek, a tutaj się odbywały igrzyska istmińskie w uczci Posejdona. W Koryncie już abstrahując od tego, że było mnóstwo kultów, tam był kult też Demeters, takich kultów kobiecych, były kulty cesarskie. To jeszcze właśnie Korynt jako miasto z portami związane na pewno nie cieszył się dobrą sławą. I tutaj jak najbardziej ukłon robię w kierunku tych, którzy nazywają Korynt starożytnym Amsterdamem. Jest port wielki, jak świat, co się zwie Amsterdamu, Mieszanta, a wcześniej port wielki, jak świat, co się zwie Korynt. Więc jeżeli żeglarze regularnie przypływali do tego miejsca, no to siłą rzeczy niestety tak się działo, że usługi seksualne też były w tym mieście świadczone. Zresztą w liście do Koryntian jak najbardziej znajdujemy tego odzwierciedlenie. Widzimy, że właśnie ze sferą moralną Koryntianie mają tutaj największe problemy, dochodzi do kazirodztwa. Także tak, to jest ta rzecz, że musimy uważać na wszelkie te informacje dotyczące prostytucji sakralnej. Natomiast, no właśnie, co z kobietami koryńskimi? Wspomnieliśmy sobie już o nakryciach głowy. Okazuje się, że kobiety, które były obywatelkami, czy też były kobietami szanowanymi i społeczności funkcjonowały w sposób poprawny, te kobiety odziewały się raczej skromnie. Odziewały się skromnie, raczej sobie właśnie albo czesały włosy, bądź też nakrywały je welonem, ale ponieważ, o właśnie, to było w tym miejscu, zdaje się. Nie, dobrze, nie mam tej miejscowości, której nazwy nie mogę sobie przypomnieć. Już myślałam, że to było, ale to jest Afrokorynt, więc to jest właśnie nasza cała Agora Koryntu. zaczęłam sobie nagrywać, nagrywać głosy i tak zaczęły się pojawiać i w synagogach, i później na spotkaniach kościoła. Dlaczego o tym wspominam? Bo właśnie, mamy tutaj takie teksty u świętego Pawła dosyć oryginalne. Pierwszy. Każda zaś kobieta, modląc się lub prorokując odkrytą głową, hańbi swoją głowę. Wygląda bowiem tak, jakby była ogolona. To jest ten tekst. Natomiast ja sobie otworzę jeszcze 11 rozdział pierwszego listu do Koryntian. Więc proszę o chwilkę. Bo to nie jest wszystko. Właśnie każdy mężczyzna, modląc się, prorokując nakrytą głową, a nie swoją głowę, to jest to. Jeśli natomiast hańbi kobietę to, że jest ostrzyżona lub ogolona, niechże nakrywa głowę, mężczyzna zaś nie powinien nakrywać głowy, bo jest obrazem i chwałą Boga, a kobieta jest chwałą mężczyzny. Uwaga, to nie mężczyzna powstał z kobiety, lecz kobieta z mężczyzny. Podobnie też mężczyzna nie został stworzony dla kobiety, lecz kobieta dla mężczyzny. I dalej, oto dlaczego kobieta powinna mieć na głowie znak poddania ze względu na aniołów. Zresztą u Pana ani mężczyzna nie jest bez kobiety, ani kobieta bez mężczyzny. Jak bowiem kobieta powstała z mężczyzny, tak mężczyzna rodzi się przez kobietę. Wszystko zaś pochodzi od Boga. Nie wiem jak Państwo, ale ja mam wrażenie, że to taki niezrównoważony człowiek musiał napisać troszkę. Przepraszam, że tak mówię, to są słowa mocne, ale o Pawle, znaczy nie chcę powiedzieć, że co do Pawła słuszne, ale Paweł lubi takie zabiegi. On nam rzuci kilka informacji, tak? Zobaczmy. Pierwsza informacja, mężczyzna powinien prorokować z odkrytą głową. Kobieta powinna prorokować z zasłoniętą głową. Kobieta, przepraszam, jak to było tam? Tak, kobieta jest dla mężczyzny. To nie mężczyzna powstał z kobiety, ale później mężczyzna rodzi się z kobiety, a kobieta z mężczyzny. A kobieta, przepraszam, powstała dzięki mężczyźnie. Z jednej strony nam tutaj dosyć taki przytyczek daje względem kobiet, a na samym końcu reasumuje, że ale mimo wszystko wszyscy jesteśmy sobie równi, super. Więc to troszkę źle wygląda. Ale już mówię, o co tu chodzi. My powinniśmy wyciągać z takich tekstów rzeczy pozytywne. Pozytywne. A pozytywną rzeczą jest tutaj to, że kobieta może prorokować. Kobieta może prorokować. To nam z tego tekstu wynika. Co znaczy, że może pełnić aktywną rolę w zgromadzeniu. A dlaczego ma nakrywać swoją głowę? To jest to, o czym Państwu wcześniej powiedziałam. Powiedziałam też, Paweł trochę kontestuje swoją kulturę. Okay? Więc z jednej strony bardzo przeciwstawia się tym nowym trendom, które pojawiają się we wspólnocie koryńskiej. Nie chodzi tutaj, jeżeli wejdziemy w język grecki, nie chodzi o to, że kobieta jest z odkrytą głową, ale chodzi o to, nie pamiętam ile słów tam pada, ale to jest jednoznaczne, że kobieta przychodzi na zgromadzenia w rozpuszczonych włosach. O to chodzi. A rozpuszczone włosy, jak już widzieliśmy też w innych kontekstach, oznaczały raczej rozwiązłość. Więc to mogło się troszkę kojarzyć, więc panowie być może byli troszkę rozproszeni podczas zgromadzeń. Natomiast jeśli chodzi o mężczyzn, mężczyźni w kontekście politycznym, pogańscy mężczyźni nakrywali swoje głowy. Wobec tego Paweł mówi, nie będziecie nakrywać swoich głów, tak? Bo to jest symbol pogański, to jest symbol męskiego zaangażowania w kulturę pogańską. Więc być może, mówię być może, w ten sposób kontestuje kulturę, w której jest, próbuje jakoś wyprostować kościoły, żeby podążyły nieco inną drogą. I mamy kolejny problem. Kolejny problem z nakryciem głowy kobiecy. Bo czytamy, oto dlaczego kobieta, winna mieć na głowie znak poddania ze względu na aniołów. Znak poddania. Tak tłumaczy nam to Biblia Tysiąclecia i inne Biblii też podobno, mniej więcej. Natomiast eksuzja, która tam się pojawia, Там мамы с Энеем, либо тест эксузиас. Эксузиас, да. Я думаю, что это эксузия означает «владза», означает «потенга». Więc znak potęgi, znak władzy. No jak zadać tłumaczą, że jeżeli rzeczywiście wejdziemy w dalszy kontekst, to znaczy, że to będzie znak władzy czyjeś nad nią. Nie wiem, do końca jestem co do tego przekonana. Być może jest to, inni jeszcze mówią, nakrycie głowy może oznaczać bezpośrednią władzę boską nad kobietą. To już trochę daleko posunięte, bo z kontekstu zupełnie to nie wynika. Więc mamy tutaj właśnie, jeszcze tak przytoczmy sobie to, gdzie to było. A mężczyzna zaś nie powinien nakrywać głowy, bo jest obrazem i chwałą Boga, kobieta jest chwałą mężczyzny. Ten motyw pochodzenia, czy też bycia od Boga mężczyzny i bycia od mężczyzny kobiety, czy też bycia podporządkowanym Bogu mężczyzny i bycia podporządkowanym mężczyźnie kobiety, ona się pojawi jeszcze za chwileczkę w jednym kontekście. Natomiast niektórzy twierdzą, że jeżeli kobieta właśnie, powiedzmy, z szacunkiem odnosi się do zgromadzeń liturgicznych, to przeskakuje w tej hierarchii, robi taki zwrot, przeskakuje mężczyznę i bezpośrednio komunikuje się z Bogiem. Okay? Nie wiem, nie przeczytałam tej mądrej książki jeszcze, mam nadzieję, że ta książka mi coś wyjaśni, ale ja Państwu teraz jeszcze bardziej namieszam z tym Koryntem. Proszę zobaczyć tutaj. Kobiety mają być mają na tych zgromadzeniach milczeć. Nie dozwala się im człowiek mówić, lecz mają być poddane, jak to prawo nakazuje. Przed chwileczką mogły prorokować, nie? A teraz już zupełnie nic nie mogą. Mają milczeć. I tak, to oczywiście te słowa padają w kontekście charyzmatów. Padają w kontekście charyzmatów, to mam opisane na języku, proroctwa, tłumaczenia języków itd. itd. I nagle widzimy, że mamy taki nakaz względem kobiet. Sprytni egzegeci mówią nam tak. W pierwszym wypadku jest mowa o kobietach zamężnych. Może w tym wypadku akurat w tym pierwszym wypadku jest mowa o kobietach niezamężnych, a w tym drugim o zamężnych. Tylko ja się pytam, dlaczego kobiety niezamężne mają prawo prorokować, a zamężne nie mają prawa prorokować, mają się w ogóle nie odzywać. Dziwne. Ale znowu nasi mądrzy egzegeci mówią tak. Spójrzmy na ten drugi fragment. Tam pojawiają się kobiety, którym się dodaje zaimek. Czyli one są jakąś konkretną grupą. I teraz połączmy sobie kilka informacji. Jesteśmy w Koryncie. W Koryncie wcześniej istniał kościół domowy założony przez Pryskę i Akwilę. Wobec tego najprawdopodobniej w dalszym ciągu chrześcijanie koryńscy spotykają się po domach, a w domach, jak powiedzieliśmy sobie jeszcze wcześniej, władze de facto dużą dosyć mają kobiety. Nawet większą troszkę w samym gospodarstwie domowym niż mężczyzna. I w tym momencie, jeżeli kościół gromadzi się w domu, wobec tego kobiety mogą sobie pomyśleć, okej, kościół gromadzi się w moim domu, to jest mój dom, więc ja mogę swoje prawa tutaj jakoś narzucać, mogę swoje obyczaje gdzieś tam imputować zgromadzenie. Być może jest to dobre wyjaśnienie, że rzeczywiście, jeżeli kobiety nie potrafiły rozróżnić pomiędzy tym, co jest sferą prywatną, a pomiędzy tym, co jest sferą publiczną, mogły za bardzo się zacząć angażować, bo kobieta zarządzała, więc wcześniej zarządzała domem, teraz chce zarządzać wspólnotą i być może chce zarządzać zgromadzeniem publicznym. Być może jest to dobre wyjaśnienie. Nie 100% nie przekonuję, ale jak Państwu się podoba, to proszę bardzo. Na chwilę obecną dla mnie jest najbardziej zadowalające. No. Jeszcze raz mamy te nasze kobiety tutaj z nakrytymi głowami. Czy jakieś są pytania na chwilę obecną? Bo teraz to jeszcze wchodzimy na poziom wyżej.
Jeszcze o co chodzi o anioły?
A, ze względu na anioły. Tutaj też są różne pomysły. Pierwszym pomysłem jest to, że przy wszelkich akcjach też człowieka, różnych historii zbawienia pojawiają nam się aniołowie, którzy są nieprzyzwyczajeni do obecności kobiet podczas zgromadzeń. Więc ze względu tutaj o jakichś posłańców, tylko nie do końca jestem w stanie teraz odtworzyć, co ci posłańcy mieliby robić. To jest dla mnie bardzo trudne do interpretacji też. Są różne pomysły, ale nie ma jednoznacznej odpowiedzi, dlaczego ze względu na nią. Także przykro. Tak jak mówię, jest książka, może w tej książce znajdzie się jakaś odpowiedź. Kolejny etap. Relacja małżona. Tak,
jest pani wątpliwość, dlaczego kobiety zamężne mogą liczyć, a nie zamężne, żeby prowokować. To jest chyba myślałem może dlatego, że wcześniej Paweł pisze o tym, że niezamężne kobiety zabiegają o sprawiedliwość, o zdrowie, a nie starają się tutaj mężowi, więc mówimy tylko takie rozróżnienie, że
tak, tak, to jest już tak najpierw, więc bardzo dziękuję, że tak. Tak, tu mamy ten siódmy, słynny siódmy rozdział pierwszego listu do Koryntian. Tak, to jest jak najbardziej słuszne to powiedzenie, że kobiety niezamężne troszczą się o sprawy Boga, a zamężne chcą się przygotować mężowi. Nie wiem. Naprawdę nie wiem, jak ten fragment interpretować i wyjaśnić. Co?
A jakie są zastrzeżenia do tego wyjaśnienia? Ja ona też przekonuję jakoś osobiście, które dotyczyłoby do tego prawie właśnie tego rozróżnienia na sferę prywatną, kościelną, publiczną. Jak można było ewentualnie ten argument zakwestionować? Jakie rodzaje zastrzeżenia ewentualnie się wydarzyły? Bo mi się wydaje bardzo takie sensowne.
Jest sensowne, tylko że musielibyśmy bazować tutaj tylko i wyłącznie na rodzajniku. Czyli jeżeli rodzajnik mówi nam o konkretnej grupie kobiet. Nie, ponadto, gdybyśmy mówili teraz w tym momencie właśnie, to się mówi o konkretnej grupie kobiet, to musimy tylko ograniczyć w tym momencie inaczej rozumieć słowo wymy. Jako gynaikes, tam mamy tutaj gynaikes, czyli byśmy musieli rozumieć jako żony na przykład. Bądź też inne kobiety z ojkosu, ale już córki nie miały takiego wpływu na to. Więc to już jest kwestia tego, nie? Że nie mamy żadnych podstaw, bo tak znikąd pojawia się nagle to zastrzeżenie odnośnie kobiet, że nie mamy żadnych podstaw, żeby stwierdzić, że w ogóle Paweł mówi o kościele. W tym jest problem, ale najprawdopodobniej na Harcentalu posługuje się w kościele, więc musi wiedzieć o kościół domowym. Więc chodzi tylko o tę enigmatyczność tego wyjaśnienia, nie? Że to jest zastrzeżenie. Mamy dwie możliwości tutaj, takie najbardziej przekonujące właśnie. To była jedna, to była druga. W każdym razie, cóż mogę powiedzieć? Przejdźmy do czegoś, co jest pewniejsze. Relacja małżona. Podróżujemy, przeprawiamy się w tym momencie przez Morze Egejskie i wędrujemy z Koryntu do Efezu z powrotem. Bo już w Efezie dzisiaj byliśmy. Jest pewien problem, o którym ja Państwu wcześniej nie wspomniałam. Nie do końca wiemy, no właśnie, nie do końca wiemy, jest bardzo kwestionowany list do Efezjan jako Pawłowy. Jest to zaliczane do listów deuteropawłowych, tak samo jest zresztą z listami pastorskimi, które Państwo widzieli. I mamy tutaj dwie możliwości. Niektórzy mówią, że powstał w 62 roku, kiedy Paweł przyjmie w więzieniu rzymskim, jest to tak zwany list więzienny, a inni twierdzą, że raczej odpowiada realiom Efezu z lat 80. 90. I wieku. I nie jest listem pochodzącym od Pawła ściętą w roku 64, niektórzy mówią o nim w 65. Więc, no właśnie, jakkolwiek by nie było, Pawłowe autorstwo aż tak bardzo nas tu nie martwi, z uwagi na to, że kiedy piszemy ten tekst, o którym za chwilę będziemy mówić z 5 rozdziału listu do Efezjan, ogólną naszą wizję funkcjonowania w społecznościach kobiet, czy też ich relacji z mężczyznami, to widzimy, że to całkiem ładnie przystaje. A nawet mamy taki tekst, ten tekst jest nazywany Pieśnią nad pieśniami Nowego Testamentu. Mowa o 5 rozdziale pierwszego listu do Efezji, chciałam powiedzieć, listu do Efezji, nie pierwszego, tylko jedynego. No i znowu, spójrzmy sobie na Efes. Powiedzieliśmy o Efezie, że mamy tam sytuację, wiemy to, że mamy tam sytuację bardzo podobną do tego, do sytuacji w innych gminach Azji Mniejszej, czyli mamy tutaj kobiety, które stały po czele wspólnot, niekoniecznie mówimy tutaj wyłącznie o społeczności żydowskiej, ale również o społecznościach pogańskich. Takie inskrypcje wspominające o kobietach, które rzeczywiście albo się fundowały, albo miały prawo do stawienia posągów, zostały, wchodziły do jakichś gremiów, które zarządzały tym polis, tą polis właściwie. No to wiemy, że tutaj jest z kobietami dosyć dobrze, z tego względu, że są bardzo mocno na razie wyemancypowane, ale mamy z nimi inne problemy. Coś chciałam jeszcze powiedzieć. Właśnie, rozmawialiśmy z ojcem o Arpezie i powiedziałam, że Efes, który dzisiaj widzimy, to jest Efes z II wieku przede wszystkim naszej ery, czyli to nie jest ten Efes Pawłowy. Natomiast w Efesie z czasów Pawła mamy jeszcze wspaniałą świątynię. Świątynię Artemis Diany, jeden z siedmiu cudów starożytnego świata. Co ciekawe, ta świątynia, no właśnie, znowu buduje mit. Kolejna świątynia, która buduje mit prostytucji sakralnej, którego tam, tego zjawiska tam absolutnie nie było. A nie było z tego względu, że pomimo tego, że Artemida była przedstawiona w taki sposób, z piersiami dookoła tułowia, to oznaczało, że ona jest karmicielką, a nie oznaczało, że ona jest w jakiś sposób rozwiązła, bo jak wiemy, Artemida, Artemis Diana w tym połączeniu, to jest po prostu bogini dziewicza, to jest jedna rzecz. Wobec tego w Efezie, ta świątynia efeska miała taką funkcję przygotowującą młode kobiety do zamążpójścia. No, rzeczywiście przez jakiś czas w tej świątyni znajdowały się i tam uczyły się zarządzania gospodarstwem domowym itd. itd. Ponadto jest też takim miksem wschodniej też bogini z grecką boginią. Bogini Kybele, którzy mówią właśnie tutaj o tym. I to miał być ten element związany z prostytucją sakralną, bo bogini Kybele to jest wielka macierz tak zwana. Czyli bogini, która bogini płodności, która miała zapewnić urodzaj, ale miała też tutaj zatroszczyć się o potomstwo. Ale jednak dominował ten wymiar dziewiczy, wymiar raczej grecki. Więc absolutnie tutaj Efezowi nie należy też imputować takich rzeczy. Mamy w liście do Efezjan coś takiego, o czym ja powiedziałam, że to jest liść nad wieśniami Nowego Testamentu. Tak, używając terminologii Lutra, nazwiemy ten tekst jedną z tablic w Haustafeln. Czyli jedną z tablic w tablicach domowych. Jest to tablica małżeńska, bardzo piękna tablica opowiadająca o miłości męża do żony. I to jest właśnie ta tablica, którą mój mąż Gagatek chciał koniecznie przeczytać podczas liturgii słowa. Słucham?
Na ślubie,
tak. Gdybym jeszcze raz kiedyś powiedziała za mąż, to już się zgodzę. Dobrze. To jest tekst z 5 rozdziału listu do Efezjan 21-33. Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej. Żony niechaj będą poddane swym mężom jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus głową Kościoła, on zbawca ciała. Lecz jak Kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony mężom we wszystkim. Mężowie miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo, aby osobiście stawić przed sobą Kościół bez jego chwalebnym, przepraszam, nie mający skazy ani zmarszczki czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany. Mężowie powinni miłować swoje żony tak jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje. Przecież nikt nigdy nie odnosi się z nienawiścią do własnego ciała, lecz każdy je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół, bo jesteśmy członkami innego ciała. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją i będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica to wielka, a ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła. W końcu więc niechaj także każdy z was tak miłuje swoją żonę jak siebie samego, a żona niechaj się odnosi ze czcią do swojego męża. No właśnie, tablica piękna, mnie już kocham w gryzie. Tak, ale wytrzymałam do końca odczytywanie tablicy. Dla mnie kluczem do tej tablicy domowej, tej tablicy małżeńskiej, jest jej struktura. Jeżeli wejdziemy w ten tekst trochę głębiej, ja tutaj wiem, że rozpisałam wszystko po grecku, ale za chwilę sobie Państwu już wszystko wyjaśnię. Zobaczcie, że pojawiają nam się słowa tutaj z wyjęciem wersetów 31 i 32, bo tam mamy argumentację starotestamentową. Okay? Ta struktura nam się tutaj bardzo ładnie układa. Mamy słowa, które pojawiają nam się bardzo regularnie i tak wchodzą do samego centrum, a centrum jest to, jak miłość mężczyzny ma wpłynąć na kobietę. Tak? Mają uświęcić, tak? I stawić przed sobą na linię z kamieniem. Okay? Więc to jest sercem. Możemy więc stwierdzić, że to niepoddanie kobiety jest tutaj sercem tej tablicy małżeńskiej, ale za chwileczkę już Państwu o tym powiem. Staram się ułożyć troszkę myśli, bo ja zazwyczaj tę tablicę małżeńską omawiam w godzinę, ale postaram się omówić ją w 5 minut. Spójrzmy od początku. Kluczem do całej tej tablicy domowej jest co? Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej. To jest tak, jakby na początku dać hasło, a później tworzymy definicję. I Paweł nam wyjaśnia, na czym polega poddanie kobiety i na czym polega poddanie mężczyzny. I jeszcze nam to do tego komplikuje, odnosząc to do Kościoła i do Chrystusa. Więc właściwie ta relacja damsko-męska tutaj jest troszkę w tle. Ale jest Paweł bardzo delikatny, bo my czytamy w Biblii Tysiąclecia, żony niech będą oddane swoim mężom tak w bojaźni Chrystusowej. Nie, chodźcie sobie poddanie, jak Panu, przepraszam. Tam nie ma słowa poddawać. Oczywiście z kontekstu wynikałoby, że potrzebujemy czasownika w tym zdaniu. Natomiast Paweł bardzo jest delikatny i nie używa tego czasownika w tym zdaniu. Nie powtarza go, bo gdybyśmy rzeczywiście mieli go powtórzonego jeszcze raz tutaj, znalazłby się w tym miejscu, to moglibyśmy stwierdzić, że chodzi rzeczywiście o konkretne poddanie. Natomiast Paweł chce nam troszkę to inaczej wyjaśnić. Przejdźmy do tekstu już w języku polskim, bo tak będzie troszkę nam łatwiej. Żony niechaj będą poddane, wiemy, że już będą poddane, tego nie ma, jak Panu. Pierwsza rzecz, która nam się pojawia i jest dosyć skomplikowana, bo rzeczywiście moglibyśmy tutaj ten czasownik wrzucić, jeżeli chodzi o Pana z małej litery. Ok? Natomiast wchodzimy w relację, no też poddania, właściwie nawet jak Paweł tego nie wrzuca, to jednak poddania, ale poddania z takim wymiarze trochę bardziej religijnym. Najprawdopodobniej chodzi o Pana z dużej litery, bo niektórzy egzegeci twierdzą, super, Paweł powraca do zasady kryjeja. Wobec tego znowu kobiety będą musiały tutaj swojego kryjosa prosić, żeby się podpisał. Nie, Paweł wynosi małżeństwo chrześcijańskie w troszkę innej perspektywy. I kobietę odnosi bezpośrednio do Boga i pokazuje, że jej relacja do Boga ma kształtować też jej małżeństwo. I tu mamy też piękny klucz do tego, bo mamy, pojawia nam się dwa razy takie wyrażenie. Najpierw w odniesieniu do relacji małżonków, tak, wzajemnej, wzajemnego poddania. En phobo Christou, phobo nam się może słusznie kojarzyć z fobią. Tak? Z fobią. Tylko nie chodzi tutaj o strach Chrystusowy, tylko chodzi o bojaźń. A bojaźń jest postawą pełną szacunku. Tak? Pełną szacunku, odpowiedzią na coś bardzo, bardzo dużego. Tak? Tak zresztą funkcjonuje właśnie bojaźń Boża, znajdziemy tutaj tę klauzulę już ostatnią, żona niechaj się odnosi ze czcią do swojego męża, znowu znajdziemy słowo pobetaj. Znowu odnosimy się do tego samego źródła słowu, czyli znowu relacja kobiety do męża kształtuje relacja do Pana Boga. Lecimy dalej, bo mąż jest głową żony, okay, jak i Chrystus głową Kościoła, zbawca ciała. Tego, w to chyba nie musimy tak bardzo wchodzić mocno, ale też Państwu powiem, że z jednej strony Paweł nam tu podkreśla taką rzecz. Możemy odnieść wrażenie, że skoro znowu mąż jest tutaj głową żony, to może nią całą zarządzać, ale to nie jest takie proste, bo przypomina, jesteśmy członkami jego ciała i jeszcze mówi tak, gdzie to było? Miłuję swoją żonę jak siebie samą. To jest już dalsze dopowiedzenie. Tak, to chyba o to zdanie mi chodziło, tak? Bo jesteśmy członkami jego ciała, równoprawnymi członkami jego ciała, nie? Że tutaj już nam jakby pokazuje, że wchodzimy w skład tego samego ciała, na którym Bogu jest Chrystus, natomiast to nam też wyobraża relację w małżeństwie, która posługuje się bojaźnią, ale w dobrym znaczeniu tego słowa. Z jednej strony szacunek, z drugiej strony równość. O to mi chodzi. To jest dosyć zawiłe, ta tablica nie jest prosta do interpretacji. Lecimy dalej, idąc do środka. Lecz jak Kościół poddany jest Chrystusowi, tutaj znowu mamy hypotasso, ten czasownik, tak i żony mężą we wszystkim. No i znowu temu odpowiada, przecież nikt nigdy nie odnosi się z nienawiścią do własnego ciała, lecz żywi je i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół. To jest odpowiedź. Z jednej strony żony są poddane mężom we wszystkim, co możemy uznać za władzę absolutną mężczyzny, ale Paweł nam mówi, hola hola, ale ta władza mężczyzny przejawia się w czymś zgoła innym. Pielęgnowanie ciała i w żywieniu ciała, nie odnoszeniu się do niego z nienawiścią. Więc Paweł wyjaśnia nam, jaka jest odpowiedź na to poddanie we wszystkim. Idziemy dalej. Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie. I tutaj dochodzimy do klubu. Dochodzimy do klubu, do tablicy, do tej części tablicy, która jest skierowana bezpośrednio do mężczyzn. Widzimy, że troszkę jest tak, że Paweł idealizuje to całe wyobrażenie relacji mężczyzny do kobiety. Jesteśmy jeszcze, czy już jest bardzo to pokomplikowane? Wiem, że jest pokomplikowane, ale jeszcze chyba jesteśmy. Wchodzimy właśnie na poziom abstrakcji, na jakim funkcjonuje święty Paweł. Ponieważ Paweł stawia mężczyznom w tym miejscu poprzeczkę niesamowicie wysoko. Dlaczego? Dlatego, że mówi tak, miłujcie agapatę, tak, żony. Do miłości agapę zdolny jest tylko i wyłącznie Bóg. Znamy ten słynny dialog Jezusa z Piotrem nad jeziorem Genezaret, tak? Jak Pan Jezus pyta, czy ty mnie agapeis? A on mówi, ja cię fileo. Czy ty mnie agapeis? Ja cię fileo. Czy ty mnie fileis? Ja cię fileo. Tak? Piotr nie jest w stanie odpowiedzieć na miłość Chrystusa taką samą miłością, jak Chrystus go oddał. A Chrystus oddał go miłością do krzyża, do całkowitego oddania. I tutaj właśnie jest to miejsce, gdzie zwraca się do mężczyzn, że mają tak miłować swoje żony, żeby być gotowym dla nich do właśnie poświęcenia samego siebie. Oczywiście jest to w pewnym stopniu hiperbole, jak i cała ta tablica małżeńska. I tutaj mamy odpowiedź na to. Mężowie powinni miłować swoje żony. Tutaj znowu mamy agapao czasownik, tak jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje. Jeszcze pokazuje, że ta miłość agape jest budowana w relacji małżeńskiej. Mąż miłuje swoją żonę, ale traktuje ją na tym chciałby, żeby jego traktowała żona. Więc mamy tutaj wątek wzajemności. I jeszcze pokazuje nam, że miłość do żony na tak wysokim poziomie skutkuje miłością do siebie samego również na tak wysokim poziomie. Trudne, prawda? Jest to dosyć trudne. Ale co takiego się dzieje? Tutaj mamy ukryty prezent. Jeżeli mężczyzna w związku małżeńskim zdecyduje się na tak wysoką miłość, to tutaj oczywiście mamy zwrócenie uwagi na liturgię chrzcielną, co nam pokazuje, że jesteśmy na tym poziomie relacji Chrystus Kościół, ale możemy z tego drugiego wersetu coś wyciągnąć dla kobiety, tak, aby osobiście stawić przed sobą Kościół jako chwalebny, nie mający skazy, czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskarany. Miłość mężczyzny na tak wysokim poziomie skutkuje czym? Tym, że kobieta kwitnie. Kwitnie zarówno zewnętrznie, jak i kwitnie też duchowo, czyli jest święta i nieskarana. I o to chodzi w tej tablicy małżeńskiej. Mamy wzajemne poddanie, tylko że zobaczcie Państwo, jak to funkcjonuje. W sercu tego tekstu mam miłość mężczyzny. Miłość kobiety, według Pawła, w tym kluczu, tak jak ja to rozumiem, jest odpowiedzią na miłość mężczyzny, czyli całkowitym podporządkowaniem się miłości agape, którą mężczyzna ją umiłował. A odpowiedzią główną na to jest bojaźń, czyli postawa pełna szacunku dla mężczyzny, który o kobiety się troszczy. Nie ma tutaj mowy o tym, że kobiety mają być absolutnie posłuszne mężom i mają się nie sprzeciwiać i siedzieć sobie grzecznie w ukryciu i nie angażować się za bardzo w jego sprawę. Absolutnie nie. Mamy podkreśloną tutaj wzajemność. I ta wzajemność jest jeszcze pokazana w takich miejscach. Zobaczcie Państwo. Po pierwsze mamy wzajemnie poddani. Później mamy wydał za niego samego siebie. To jest odniesienie do Chrystusa, ale też wiemy, że to się ten tekst odnosi do Kościoła. Znowu wzajemność. Tak? Ja w własne ciało. Nikt nie odnosi się z nienawiścią do własnego ciała. Tak? I na samym końcu. W końcu więc niechaj także każdy z Was tak miłuje żonę jak siebie samego. Okej? Okay? Znowu nakreślenie tej wzajemności, relacji. Nie? Więc to jest rzecz przepiękna w tej tablicy małżeńskiej. Jak najbardziej myślę, że warto tutaj ją wyjaśniać, mimo tego, że nie jest to takie proste. I ponieważ ja już przekroczyłam czas chyba na opowiadanie, bo mam dla Państwa jeszcze jeden tekst, to jeszcze nie koniec, ale chciałabym, nie wiem, żeby Państwo zadawali pytania, czuli się wolni. Ja wiem, że to ostatnio już było zawiłe, ale po dwóch godzinach mówienia też mi już ciężko być precyzyjną. Ale jakby Państwo chcieli, bo jeszcze mamy ewentualny zapas tekstowy, jeśli Państwo się jeszcze nie zwrócili. Ale teraz zachęcam do pytań. Nie wiem, czy Państwo mogą dać mikrofon.